Ale jednak czas łaski ciągle był jeszcze dla Izraela i te tajemnicze powołanie, o którym Amos nie wypowiada się. I z drugiej strony ma Amos poczucie wielkiej misji, wielkiego obciążenia i tego, jak wielka odpowiedzialność na nim ciąży, ale też miał właśnie świadomość, że za jego słowem jest też moc Boża. I w trzecim rozdziale Księgi Amosa od 7 wiersza tak czytamy. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Ciekawe jest to, że Amos nie tylko swoje przesłanie prorocze kierował do Izraela, ale również swoje przesłanie prorocze, widzimy w drugim rozdziale, kierował również i do Moabu i Judy. Jeśli możemy zrozumieć, dlaczego do Judy również, co jest oczywiste, bo to też naród wybrany, to dlaczego do Moabu? A to też pokazuje, że Bóg jest Panem wszystkich tak naprawdę ludów i pomimo też faktu, że Izrael był wybrany przez Boga, to jednak patrzy na czyny pozostałych narodów. I jeśli inne narody również czyniły niegodziwość i nieprawość, to też nie umyka uwadze żywego Boga, który przenika wszystko i całe jestestwo człowieka i utrzymuje wszystko słowem swej potęgi. To zadanie proroka cały czas towarzyszyło Amosowi, miał bowiem świadomość, że moc Boża przez niego przemawia. Miał świadomość, że te słowa, które wypowiada, mają wielką siłę i nie ulega wątpliwości, że się one wypełnią. Były jednak też i człowiekiem prześladowanym, tak jak i Eliasz czy Elizeusz, którzy niejednokrotnie stawali w trudnych sytuacjach, gdzie mogli stracić życie, gdzie musieli uciekać. I również Amos był atakowany w 7 rozdziale od 10 rozdziału, przepraszam, wiersza, tak czytamy. Wtedy Amazjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść. Amos spiskuje przeciwko tobie w pośród domu izraelskiego. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów. Bo tak mówi Amos, Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. Do Amosa zaś rzekł Amazjasz, jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza, nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor, lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie, idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. A teraz posłuchaj te słowa Pana, ponieważ mówisz, nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka. Dlatego tak mówi Pan, twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. Izrael zaś pójdzie ze swojej ziemi na wygnanie. A więc z jednej strony widzimy, jak bardzo przesłanie Amosa nie podobało się tym, którzy nie chcieli pokutować, którzy nie chcieli się nawrócić. Kapłan Betelu nakazał mu opuszczenie miejsca, w którym głosił Słowo Boże. I jest taki fragment, na którym też chciałbym zwrócić uwagę, bo też możemy go rozumieć w dwojaki sposób. Ale oczywiście jedno i drugie zrozumienie siebie nie wyklucza, a wręcz możemy tutaj mówić o pewnym uzupełnieniu tego fragmentu. Chciałbym zwrócić uwagę właśnie na 14 wiersz, że Amos odpowiedział na to kapłanowi z Betel tak. Nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie, idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. I tutaj powstaje takie zdziwienie, jak to Amos, który został powołany na proroka i sam o tym mówi, nagle tutaj mówi, ja nie jestem prorokiem. Potem mówi, bo Pan mnie powołał. Otóż po pierwsze Amos powiedział, ja nie jestem fałszywym prorokiem. Ja nie jestem takim prorokiem, jak tutaj są prorocy, którzy są tak zwanymi prorokami, którzy głoszą fałszywą naukę, którzy mówią fałszywe proroctwa, które nie pochodzą z Boga, tylko z ciała. I ja do takich nie należę, też nie jestem uczniem takowego fałszywego proroka. Nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego. Ale ja jestem powołany przez Boga, Boga żywego, Boga mocy, który powiedział mi, że masz głosić słowo, które ja ci przekażę do tego ludu. I tak powiedział, przekazał to właśnie kapłanowi z Betelu. Z drugiej strony to też pokazuje ufność prorocką do żywego Boga. Pokazuje, że Amos nie ufał sobie, nie ufał własnym umiejętnościom, nie ufał własnym siłom, ale poddał się woli Bożej i chciał tą wolę Bożą wykonywać niezależnie od konsekwencji. No oczywiście widzimy, że Amos nie mógł wiedzieć, co się stanie jutro, co się stanie pojutrze. On, jak każdy prorok Boży, miał świadomość, że jego posługa skończy się tak, jak Bóg będzie chciał. I on nie widzi tego, co z nim będzie jutro, pojutrze. On tylko widzi to, że służy Bogu, że głosi słowo i jego życie jest w rękach Boga. I w zasadzie, kiedy patrzymy na proroków, każdy z nich miał świadomość, że musi tylko wyłącznie głosić słowo. Że on do tego został powołany i oni ufali Bogu, oddawali, zawierzali życie Bogu. I mieli świadomość, że różnie to życie ich może się zakończyć, bo wola Boża będzie taka, a nie inna. Oni po prostu musieli głosić żywe słowo. W całej krótkiej księdze Amosa w wielu miejscach pojawia się ta niegodziwość Izraelitów. Pojawia się również to, co się stanie z Izraelem, jeśli się nie nawróci. Ja oczywiście nie będę też wszystkich tych fragmentów cytował, bo można powiedzieć, że każda księga, którą analizujemy tutaj, i księga Amosa i Ozeasza, to można by było po 4-5 godzin nawet analizować każdą z tych ksiąg, a może i nawet dłużej, gdybyśmy tak bardzo głęboko na to spojrzeli, więc tutaj skupimy się tylko na takich pobieżnych informacjach, krótkich, istotnych, które jakby pokazują te przesłanie prorockie. I to jest też ciekawe w tym wszystkim, że z jednej strony jakby jest ostrzeżenie, ale z drugiej strony ciągle prorok pokazuje, że jest zawsze wyjście. Zawsze wyjście, że jeśli nie nawróci się Izrael, będzie kara, stanie się to, co się musi stać, a więc niewola. Tu już wyraźnie jest mowa o niewoli, że Izrael zostanie zniewolony, że Samaria zostanie zburzona, ale jeśli się nawróci, będzie ratunek. Bóg może uratować. A więc widzimy, że to nie jest tak, że Bóg postanowił, powiedział, wy będziecie zniszczeni, koniec. Zawsze są te dwie drogi. Jeśli będziesz mi posłuszny, będziesz mnie strzegł, ja cię wezmę w ochronę, ja ci wszystko przebaczę. Będę cię miłował, ja cię zawsze kocham. Będę kocham, ale jeśli ty się ode mnie odwracasz, robisz co chcesz, narażasz się więc na mój gniew, bo ja nie mogę pozwolić, żeby moje dziecko, mój naród wybrany, którego ja umiłowałem, żeby odszedł tak zupełnie ode mnie. Więc ja muszę zesłać karę. Muszę zesłać, abyście się opamiętali, abyście zrozumieli, że ja jestem mocnym, żywym Bogiem. No i tutaj w trzecim rozdziale, w od dziewiątego wiersza mamy zapowiedź właśnie zburzenia Samarii. Przeczytamy sobie, ogłaszajcie w pałacach Asyrii, w pałacach ziemi egipskiej i mówcie, zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie, jak wielkie zamieszanie i jaki ucisk w niej panują. Nie umieją postępować uczciwie, mówi Pan. W swoich pałacach gromadzą skarby ze zdzierstwa i grabieży. Dlatego tak mówi Wszechmogący Pan. Wróg otoczy kraj i pozbawi cię Twojej mocy i splądrowane będą Twoje pałace. Tak mówi Pan. Jak pasterz wyrywa z lwiej paszczenki dwa podudzia lub krząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela. Wy, którzy siedzicie w Samarii i na brzegu dywanów, a w Damaszku na wezgłowiach, słuchajcie świadczeń przeciwko domowi Jakuba, mówi Wszechmogący Pan, Bóg zastępów. W dniu, w którym karać będę zbrodnie Izraela, nawiedzę też ołtarz Betelu i będą ucięte narożniki ołtarza i spadną na ziemię. I to były słowa, które były zakomunikowane Izraelowi na około 50 lat przed zburzeniem Jerozolimu, Samarii, gdzie jeszcze nikt nie spodziewał się, że może się coś takiego wydarzyć. Ale prorok już zapowiedział, że tak się stanie, jeśli naród ten się nie nawróci. Ale w 5 rozdziale jest również, pomimo grzechów, które czyni Izrael, jest wezwanie do pokuty. A więc z jednej strony Bóg zapowiada karę, ale mówi, ja cię kocham, Izraelu. Ja chcę, żebyś się nawrócił. I to też widzimy w 2 rozdziale. W 10 wierszu tak jest napisane, przecież to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię 40 lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka. Na to powoływałem spośród waszych synów proroków, a spośród waszych młodzieńców Nazyrejczyków. Czy nie było tak, synowie Izraela, mówi Pan? A więc Bóg pokazuje, wy jesteście moim narodem, pomimo tego, że jesteście grzeszni. I dalej w 5 rozdziale czytamy tak. Szukajcie Pana, w 6 wierszu, szukajcie Pana, a żyć będziecie, aby nie przerzucił się na dom Józefa jak ogień i strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić. A więc lekarstwo jest jedne. Szukaj Pana. Szukaj Pana. Zacznij myśleć o mnie. Zacznij pokutować. Odwróć się. Zacznij mnie szukać. A ja wtedy ci przebaczę. Ale za chwilę napisane jest od 12 wierszu takie oto słowa. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego. Bierzecie łapówki. A prawo ubogich obalacie w bramie. Przeto kto rozumny niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli. I aby Pan Bóg zastępów był z wami tak, jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan Bóg zastępów nad resztką Józefa. Dlatego tak mówi Wszechmogący Pan Bóg zastępów. Na wszystkich placach skarga, na wszystkich ulicach mówią biada, biada. I nawołują oracza do żałoby i płaczków do narzekania. Skarga będzie we wszystkich winnicach. I tak dalej, i tak dalej. A więc widzimy, że cały czas jest ten czas łaski. Ale opamiętaj się, Izraelu. Nie wiem, czy zwróciliście też uwagę na ten fragment o fragmencie gnębicie niewinnego. Bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Sądy w tamtym okresie odbywały się w bramie. Sędzia, to był taki zwyczaj, że sędzia siadał w bramie przy świadkach, byli świadkowie, zgromadzał się tłum, sądzono. Więc w Izraelu różne sprawy, różne kwestie w bramie. Taki był obyczaj. I w tamtym czasie prawo, które broniło w ochronę biednego, zostało zapomniane, bowiem ludzie, którzy mieli pieniądze, przekupywali sędziów. Sędziowie wydawali niegodziwe wyroki. Często bywało tak, że bogaty, który chciał się jeszcze bardziej wzbogacić, zabierał biednemu tę działkę ziemi, którą ten posiadał. Było to proste, wystarczyło przekupić ludzi, świadków, którzy mówili, że ta ziemia tak naprawdę to należała do właśnie tego bogacza. I ta sytuacja była na masową skalę w Izraelu. Wielka nieprawość działa. I Bóg zwrócił na to uwagę, zwróćcie uwagę, że właśnie ci ubodzy, którzy byli tak źle traktowani, było tak bardzo, wzbudzało tak wielki gniew w oczach Bożych. Jest napisane też, że Bóg jest obrońcą ubogich, wdów, sierot. Tak. I rzeczywiście W tym fragmencie to widzimy właśnie to, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i nie pozwoli, by ubogiego, wdowę czy sierotę skrzywdzić. I ten sąd dla tego, który krzywdzi ubogiego, wdowę, sierotę, przyjdzie nieuchronnie w Bożym czasie. I Bóg jednak i grzesznika nie chce karać, bo zawsze każdy człowiek ma czas. Ma czas na opamiętanie, na zrozumienie, na powrót, tak jak tutaj czytaliśmy. A więc zwróćcie uwagę, że jest oferta pokuty, oferta powrotu do Bożej miłości, do łaski, ale również podkreślenie, że jeśli tego nie zrobią Izraelici, to stanie się coś, co jest nieuchronne. I w szóstym rozdziale to też jest taka bardzo ciekawa historia, bo za czasów Jeroboama II w Izraelu panował swoistego rodzaju dobrobyt. To jest ciekawe, prawda, bo kiedy mówiliśmy o Eliaszu, mówiliśmy tam o suszy, tak? Mówiliśmy o suszy, o ciężkiej sytuacji i w czasach działalności Amosa i Ozeasza wydawało się, że wszystko jest w porządku, wszystko jest ok, tak? Bo był jakiś taki czas właśnie prosperity. I to jest ciekawe, bo ludzie często utożsamiają Bożą łaskę z bogactwem. Tak? Utożsamiają Bożą łaskę na zasadzie, mam dobrze, fajną pracę, wszystko mi się powodzi, no więc jestem w Bożej łasce. Zaczynam chorować, tracę pracę, no to Bóg się ode mnie odwraca, znaczy, że coś jest nie tak. Ale to wcale to nie jest takie oczywiste i nie jest takie proste, bowiem jak to rozumieć właśnie tą sytuację w Izraelu, która była właśnie wyjątkowa, taka, bym powiedział, dziwna, prawda? Ale właśnie to pokazuje, jak należy rozumieć Boże działanie i pokazuje, jak Bóg patrzy na człowieka i spójrzmy to na pryzmat słów Jezusa Chrystusa w kazaniu na górze, tak? W kazaniu na górze w Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdział. Ja pozwolę sobie przeczytać ten fragment, bo to też jest jakby istotne w kontekście tego, co czytamy. Pamiętajmy, że kiedy Jezus Chrystus działał, to jeszcze był Mesjasz, ale jeszcze obowiązywał ten Stary Testament. On był nauczycielem, był Synem Bożym, ale mówiąc to, podkreślał, że On nie przyszedł znieść prawa, tylko je wypełnić. On działał, jeszcze to przymierze na krzyżu będzie dopiero przed Nim, ale to wcale jedno drugiemu nie przeczy. To jest właśnie taka postawa, o której też powinniśmy mieć to na uwadze. W 5 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza tak jest napisane od 3 wiersza. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwość, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. A więc widzimy, tutaj nie jest napisane błogosławieni jesteście, jak jesteście bogaci. Błogosławieni jesteście, jak wam jest dobrze, bo ludzie na tym świecie też mają piękne samochody, cieszą się zdrowiem, mają po kilka domów, niektórzy nawet mają samoloty i wiele, wiele innych dóbr. I byśmy powiedzieli, no tak, Bóg, oni mają, to znaczy, że Bóg im błogosławi. Ale widzicie, prawda jest o wiele, wiele bardziej głęboka, niż nam to się wydaje. Chodzi o to, że możemy przechodzić różne sytuacje. Chwała Bogu, jeśli mamy dobrą pracę, jeśli mamy zdrowie, jeśli mamy finanse. Ale Bóg nie patrzy na to, że mamy finanse, czy mamy dobrą pracę, ale Bóg patrzy na nasze serce, czy jesteśmy cisi, czy jesteśmy pokorni, czy Go kochamy z całego serca, z całej mocy. Wszystko inne jest jakimś dodatkiem, który dzisiaj jest, a jutro może nie być. Oczywiście jest to ważne. Ja chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie mówię, jak macie pieniądze, to znaczy, że Bóg was nie błogosławi. Nie, myślę, że to rozumiecie, o co chodzi. Bóg po prostu patrzy na wasze serce i co w waszym sercu jest. Bo gdybyśmy mieli patrzeć powierzchownie na to wszystko, to moglibyśmy powiedzieć, no Bóg błogosławił Izraelowi. Bóg błogosławił, oni mieli wtedy wszystko. Mieli dobrze, beztrosko sobie żyli. Czytamy o tym w ten sposób. Słuchajcie, w 6 rozdziale Księgi Amosa. Biada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Idźcie do Kalnej i zobaczcie, a stamtąd przejdźcie do Hamad Rabba i stąpcie do Gad Filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich obszar? Oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt. Wylegują się na łożach z kości słoniowej i rozciągają się na swoich dywanach. Zjadają jagnięta z trzody i cielęta z obory. Pobrzękują na strunach lutni, jak Dawid, wymyślają sobie instrumenty muzyczne. Piją wino z szarż ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami. Lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Przeto teraz pójdą na wygnanie, na czele wygnańców i ustanie ucztowanie hulaków. Przysiąg wszechmogący Pan na swoje życie, mówi Pan Bóg zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba. Nienawidzę jego pałaców. Wydam na łup miasto i wszystko, co w nim jest. I stanie się tak, choćby pozostało tylko 10 mężczyzn w jednym domu i oni pomrą i pozostanie tylko krewny, aby wynieść zwłoki z domu. A gdy zapyta kogoś, kto jest w zakątku domu, czy jest jeszcze kto z tobą, a tamten opowie nie ma, to doda cicho, gdyż nie wolno wspominać imienia Pana. Bo oto Pan każe rozwalić dom większy w gruzy, a dom mniejszy w kawałki. Nic dodać, nic ująć. I jakkolwiek miałem świadomość, że zawsze będą ludzie, którzy będą patrzeć na pewne sprawy tak czy tak, ale jedno jest pewne, Słowo Boże jest święte i nieważne jest, jak je interpretujemy. Ono jest święte, ono jest niezmienne. Ono jest jak miecz obosieczny i jednego może to słowo dotknie, inny może na to nie zwróci uwagę, ale ono jest niezmienne, ono pokazuje wyraźnie, że Bóg patrzy na nasze serca i patrzy na nasze zaangażowanie, naszą miłość i nieuzależnione jest błogosławieństwo od tego, w jakiej sytuacji jesteś na ten czas. I to jest takie trudne dla świata, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy coraz większy jest konsumpcjonizm, gdzie wszystko określa się w sferze cielesnym. Nawet duchowy wymiar, jakim jest błogosławieństwo Boże, określa się miarą konta, ilości pieniędzy na koncie i wygodną mieszkania. Nie patrzy się na to, że człowiek powinien kochać Boga z całym sercem, z całej duszy swojej, z całej mocy swojej. I to jest wymiar tego, jak bardzo jesteś błogosławiony i oddany Bogu. Paweł o tym pięknie mówił w liście do Koryntian. Nie pamiętam dokładnie, w którym rozdziale, ale mówił, że jest biczowany. Może znajdę, może uda mi się to znaleźć, ten fragment, bo to jest takie istotne i takie poruszające. Jeśli nie, no to trudno, ale wydaje mi się, że to jest chyba w 6 rozdziale. Jeśli nie, to nie będę tego szukał. Ale na pewno znacie Słowo Boże, może to był 2 rozdział. A właśnie, tak, przepraszam, 2 list. I tak jest napisane w 6 rozdziale. Nie dajemy, od 3 wierszu, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a to żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. I to jest istota wiary. To jest istota wiary, która nie opiera się na ciele i krwi, ale istota wiary opiera się na tym, co duchowe, na tym, co niewidoczne. na tym, co jest cenne, co jest skarbem, co jest talentem. I obyśmy nie byli niczym groby pobielane, które powiedział Jezus, że na zewnątrz jesteście jak groby pobielane, odmalowane, ale wewnątrz pełne kości trupich. I to jest właśnie takie ważne, takie istotne, żebyśmy patrzyli na duchowy przejaw wiary. Wszystko inne jest dodatkiem. Wszystko inne jest dodatkiem, bo jeśli będziemy patrzeć odwrotnie, to jeśli przyjdzie wichura w naszym życiu, załamiemy się i powiemy, co się dzieje, Bóg nas opuścił, bo coś tam nam mi brakuje, bo już nie żyję na takim poziomie, na jakim żyłem. A przecież to jest nieprawda. Właśnie kiedy tak patrzymy na wielu mężów Bożych, oni najpierw musieli pójść na pustynię. Oni najpierw musieli stracić wszystko, tak jak Józef, tak jak Eliasz, Elizeusz. Oni zostawili wszystko, Amos też zostawił wszystko, ale poszedł za skarbem, którym był Bóg. I głosili słowo, bo chcieli wytłumaczyć Izraelowi, że błogosławieństwo Boże nie mierzy się miarą bogactwa, ale miarą tego, co jest w sercu. Miarą tego, co człowiek czyni, jaki owoc przynosi. I to jest istotne, ważne, a jednak było takie wrażenie i możemy odnieść takie wrażenie, jakby te słowa były wypowiadane w pustkę. Jakby te słowa były w ogóle niezrozumiałe dla Izraelitów. Ale Bóg też mówi wspaniałą rzecz, bo ciągle mówię o tej sprawiedliwości, o wszechmocy Bożej, podkreślam ją, ale ta wszechmoc i sprawiedliwość Boża ciągle jest z miłością też Bożą. Ona jest nierozerwalna, ona jest częścią. My też chcemy oddzielać to wszystko, ale nie oddzielajmy. Patrzmy na Boga całościowo. Amos mówi też wspaniałe słowa, bo zapowiedź jest kary, strasznej kary. To jest coś wstrząsającego. Nie, ludzie nie chcieli tego słuchać. Nie, to niemożliwe. Jak to się może stać? To jest niemożliwe. I on pisze tak, w 11 wierszu 8 rozdziału. Oto idą dni, mówi wszechmocny Pan, wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchanie słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. I to jest też takie mocne przesłanie, że pomimo tego, że Izrael zostanie zniewolony, stanie się wielka tragedia, ale doprowadzi ich do tego momentu, gdzie będą pragnąć żywego słowa i rzeczywiście to się spełniło, bo to jest jakby kwestia już historyczna, ale rzeczywiście, kiedy Izrael był w niewoli, tam zaczął odnawiać swoje życie duchowe, zaczął wracać do Boga. Przykład Daniela, prawda, który był w niewoli i tam jak wspaniale ze swoimi przyjaciółmi szukał Boga. Pomimo tego, że był w niewoli i jednak ci ludzie tam w niewoli, w ucisku zaczęli na nowo szukać Boga żywego, zaczęli wracać do Niego. I też nie chcę mówić o kwestiach mesjańskich, bo to jest jakby temat inny, bo w Starym Testamencie wielokrotnie też zapowiadane są inne czasy. One dotyczą Izraela w czasach dzisiejszych i okresu Mesjasza i przyjścia Mesjasza. To wszystko jest z sobą powiązane. Ale też piękne słowa są w księdze Amosa, które już jakby pokazuje ten Izrael w przyszłości. W przyszłości mówiąc o tym, że w 9 rozdziale od 11 wierszu w owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. Oto idę dni, mówi Pan, których oracz będzie przynaglał żniwiarza, tłoczący winogrona siewcę ziarna. I góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich, nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce, zaszczepią ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. I zwróćcie uwagę, że powiedział to Amos 2800 lat temu. I po latach niewoli, przecież tak naprawdę po krótkim okresie czasów machabejskich, prawda? gdzie Izrael na krótko odzyskał niepodległość, tak naprawdę tego państwa nie było przez 2000 lat. Ponad 2000 lat. Gdzie 2000? 2,5 tysiąca lat. I w 1948 roku stało się to, co się miało wydarzyć. Bóg zrobił coś niesamowitego, nie do pojęcia. Ten Izrael powstał. Choć czy jest tam pokój, czy jest tam oracz, który może spokojnie czynić swoją pracę. Myślę, że gdybyśmy popatrzyli też na inne fragmenty, zrozumielibyśmy o czasach nawrócenia Izraela, o czasach, kiedy będzie pokój. Jest taki przykład, mówił mi jeden brat, opowiadał mi, że poznał takiego Żyda, który się nawrócił w Izraelu i spotkał się w szkole biblijnej z Arabem, który też się nawrócił. I wiecie, pierwsze, jak oni się spotkali, to się rzucili do siebie i tak się przytulili i zaczęli płakać. I to jest właśnie wspaniałe, że Jezus Chrystus niszczy wszelką wrogość, wszelką nienawiść, daje pokój, On jest pokojem, On nie jest mieczem. Ja wierzę, że kiedy Izrael się nawróci, Palestyńczycy, Arabowie, to w tym momencie nastąpi tam pokój. Ja wierzę, że te słowa się wypełnią, bo zwróćcie uwagę, Biblia nie kłamie. Rzeczywiście spełnia się to, co jest zapowiedziane, ale ja tam dalej nie widzę tego pokoju, bo póki jeszcze Izrael nie pozna Jezusa Chrystusa w całości i Palestyńczycy, będzie tak, jak jest. To jest oczywiście temat zupełnie na inny wykład, na zupełnie inne kwestie. Ja jedynie to zaznaczam, że ja wierzę, że Słowo Boże się wypełni do końca i nadejdzie taki dzień. Jestem o tym przekonany. I na końcu chciałbym powiedzieć o Ozeaszu, który też jest osobą dość tajemniczą, bowiem chyba najmniej o nim wiemy. Wiemy, że jego przesłanie prorockie jest również w czasach panowania Jeroboama II. Jego imię to jest skrót od znanego imienia Jehoszua, to znaczy Jahwe wybawił. I on w pierwszym rozdziale opisuje, w jakich czasach żył, w jakich czasach działał. Nas nie interesują tutaj czasy królów judzkich, których też tutaj wymienia w pierwszym rozdziale, no ale właśnie to, że działał w czasach króla Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego. I to są dla nas istotne kwestie, ponieważ on działał nie w Judzie, tylko też w Izraelu. I tutaj mamy też niesamowite oddanie tego proroka i wierność, bowiem Bóg kazał mu zrobić coś, na co pewnie wielu ludzi nie zgodziłoby się, bo zwróćcie uwagę, że w pierwszym rozdziale, w drugim wierszu jest napisane tak, że Pan rzekł do Ozeasza: idź weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. To było takie bardzo mocne przesłanie, które wymagało od Ozeasza też bez takiego miłości i posłuszeństwa głosowi Bożego. Bóg chciał wstrząsnąć bowiem Izraelem, bo ta niewiasta, ta kobieta miała być symbolem właśnie Izraela. Ludzie czasami, kiedy coś do nich mówimy, nie są w stanie zrozumieć. Ale często jest tak, kiedy widzą obraz, nie tylko słowa, ale obraz, więcej mogą zrozumieć, więcej, bo jakby oddziałuje to dla nich mocno. Otóż w Izraelu kobieta była, nierządnica była godna pogardy. To było na samym dnie, taka osoba była na samym dnie traktowana z wielką pogardą. A oto prorok Boży nakazu Pana kazał mu poślubić nierządnicę, bo według Boga przekaz Boży był taki: wy jesteście taką nierządnicą, bo ja was poślubiłem, ja was umiłowałem, a wy mnie zdradzacie z innymi. Jesteście taką nierządnicą, ale ja was ciągle kocham, ja ciągle chcę z wami być. I potem czytamy dalej, że On miał kilkoro dzieci właśnie z tą nierządnicą i ona w pewnym momencie od niego odeszła, tak jak jest to z Izraelem, ale w trzecim rozdziale na nowo Ozeasz musi wrócić, bo Bóg mu każe i mówi tak. Potem Pan rzekł do mnie, idź pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży. Tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami, nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia i powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu, nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie, gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Czytamy dalej, 4 rozdział. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa. Idą za morderstwami, dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim. Ciekawe też jest w Księdze Ozeasza, jak ludzie też próbowali Boga oszukać. To jest jakiś absurd, ale pod wpływem, myślę, że nie tylko słów Ozeasza, ale wielu innych, którzy próbowali właśnie tutaj mówić o Bożych drogach, tak jak to było za Eliasza. Ja tego fragmentu nie podałem o proroku Micheaszu, tak? Skupiliśmy się na Eliaszu, ale prorok Micheasz też jest bardzo ciekawą postacią. I może też na końcu, jak będziemy podsumowywać, postaram się jakby Micheasza tutaj podkreślić. Zobaczcie w 6 rozdziale, co mówi Pan. Szósty rozdział. Chodźcie, zawróćmy do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach strzesi nas do życia, a 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga nie całopaleń. A więc widzimy, że były takie momenty, że Izrael próbował udawać na nawrócenie, ale Bóg powiedział, wy mnie nie oszukacie, wy możecie oszukać siebie, możecie oszukać ludzi, ale mnie nie oszukacie. Ja, musicie zrozumieć, ja chcę waszych serc, mojego poznania, żebyście mnie poznali. Niepotrzebne mi są wasze całopalenia, ba nawet niepotrzebne mi są wasze wielkie słowa, jeżeli są one puste. Wy możecie mówić, że mnie kochacie, wy możecie mówić, że och Panie, jak ja cię miłuję, będę czynił to, co ty chcesz. Kiedy ja tak naprawdę nie chcę twoich słów, ale twoich czynów. I to jest też takie bardzo mocne przesłanie, które pokazuje, że Boga no, nie da się oszukać. My możemy ludzi oszukać, ale w żadnym wypadku nie oszukamy mocnego i żywego Boga. I też takie wspaniałe słowa, cały 11 rozdział, bo też to przy okazji Amosa mówiłem, że Bóg, który mówi o karze, ale też pokazuje swoją miłość, przykład tej niewiasty, nierządnicy, którą poślubił Ozeasz, która miała być takim przykładem miłości małżeństwa duchowego Boga z Izraelem. Mówi w 11 rozdziale też o miłości, że gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Zwróćcie uwagę, że w przesłaniu Ozeasza bardzo mocne są porównania. Porównania, które miały wstrząsnąć Izraelem. Tutaj z jednej strony widzimy tą cudzołożną kobietę, tą nierządnicę. Tutaj widzimy ukazaną miłość Boga do Izraela jako do ojca, który kocha, który opiekuje się, który chroni, który tuli, ale który mówi też, zwróćcie uwagę, że widzimy, to jest też eufemizm, tego się też nie da, ja mogę, nie jestem w stanie tego określić, ale widzimy jakiś smutek Boży, ból Boga żywego, który chce być dumny ze swojego dziecka, który chce mówić, to moje dziecko, które mnie słucha, to moje dziecko, które chce czynić moje dobro, które ja mu nakazałem, ale on nie chce tego czynić. I widzimy takie przesłanie pełne bólu, bo rzeczywiście sprawiedliwość Boża też musi się w tym momencie ukazać, bowiem Izrael nie chce czynić tego, co jest dobre, co jest sprawiedliwe. I rzeczywiście musi przyjść to, co musi się stać. I to rzeczywiście to przesłanie jest takie, zwróćcie uwagę, takie bardzo obrazowe, prawda? Jednak troszkę inne od tego, co mówił Amos. Tutaj jest dużo takich porównań. Na samym końcu też jest takie mocne przesłanie Boga do narodu. W 14 rozdziale, nawróć się Izraelu do Pana swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Jest niestety tak, jak mówiłem to na samym początku. Może znajdziemy to. To jest pierwsza Księga Królewska. Chodzi mi właśnie o proroka Micheasza, syna Imli. To jest też takie ważne przesłanie. O, jest chyba 20. No właśnie, to jest pierwsza Księga Królewska. 22. Tak, tak, bardzo dziękuję. Już też to widzę. No, to jest bardzo ciekawa historia, prawda? To jest ta historia, która też jest przykładem tego, jak ludzie traktują często Boga jako kogoś, kto ma przyznawać się do ich jakichś tam planów, porządliwości, w żadnym wypadku inaczej, tak? I tutaj jest to cała historia mówiąca o tym, jak dwóch królów zebrało się na wyprawę wojenną i oczywiście całe tabuny proroków fałszywych przybyło, mówili, idźcie, zwyciężajcie, i wszystko jest w porządku, no ale król Judy coś mu tu nie pasowało, nie wiem, odczuwał, że coś jest nie tak, za bardzo, za fajne to wszystko wygląda, no i tak słuchajcie od 7 wiersza. Lecz Jehoszafat zapytał, czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy i jego zapytali. Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi, jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli. A Jehoszafat rzekł, niech król tak nie mówi. No, ja myślę, że możemy się z tego śmiać, ale też i płakać można by było nad taką postawą. Ale rzeczywiście on go nienawidził, dlatego że on mówił prawdę. Tak? On uważał, że tylko ma być tak, jak on sobie życzy. No i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, Micheasz przyszedł i zaczął sobie żartować. Idź i zwycięża, ale czuli ci dwaj królowie, że jest w nim ironia i nie mówi prawdy. Czuli, że coś jest nie tak. No i wtedy zapytał się w 16 wierszu, wtedy rzekł król do niego, ileż razy mam cię zaklinać, byś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana. Niesamowita historia, więc zwróćcie uwagę, że kiedy Micheasz mówił, że mają zwyciężać, oni sobie zdali sprawę, że to nie jest tak naprawdę od Boga to, co powiedział. Co prawda wyczuli tą pewnie ironię. Nie jest to napisane, że był ironiczny. Jest tylko napisane, że on o tym mówił, ale coś czuli. Więc nawet oni sobie zdawali sprawę, że tak naprawdę w nich pycha jest taka wielka, że oni chcą realizować swoje cele. Bóg jest jedynie ograniczony do roli przyznawania się do tego, co oni chcą. No ale w końcu Micheasz powiedział to, co należy. Tak, wtedy rzekł, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają pana, niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszafata, czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, a tylko zło? Bardzo smutna postawa, która pokazuje, jak to często tutaj w tych historiach bywa, tak, że jednak ludzie nie chcą podporządkować się Bogu, a Boga traktują jako takiego dobrego wujka, który ma dawać, tylko przyznawać się do tego, co mamy czynić. Chciałbym podkreślić jedną ważną rzecz, że chociaż świątyni jerozolimskiej już nie ma, tak? Chociaż świątynia jerozolimska została zburzona, chociaż trzykrotnie była stawiana, raz była zburzona w 586 roku przez Babilończyków, potem w latach 520-515 została odbudowana. Co prawda była to świątynia znacznie mniejsza, bardzo skromna, to była bardziej Buda niż świątynia taka Salomonowa. Potem Herod Wielki w 20 roku przed naszą erą około zbudował największą, najwspanialszą świątynię. Ale były to tylko puste mury, o których mówił Pan Jezus Chrystus, bo powiedział w Ewangelii Jana, zobaczmy sobie Ewangelię Jana, tak kończymy. Ewangelię Jana, 4 rozdział od 20 wiersza. Ojcowie nasi na tej górze, to jest rozmowa z Jezusa z Samarytanką, tak sobie rozmawiali i Pan Jezus też jej odpowiedział na te jej pytania. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Czyli wiadomo, chodzi o świątynię. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. I pierwszy Koryntian, który jakby jest uzupełnieniem tego słowa. Pierwszy Koryntian, szósty rozdział, 19 wiersz. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Powiem coś takiego, które ma taki duchowy wymiar, podsumowując to, co mówiłem. Tak naprawdę świątynia jerozolimska nie została zburzona. Ona została zburzona w materialny sposób. Ale ta świątynia jerozolimska ma być w naszych sercach. W naszych sercach, gdzie ma być miejsce święte świętych, gdzie ma być tam święty Bóg, czysty, sprawiedliwy, pełen chwały, do którego mamy bojaźń i w którym nie ma miejsca na innych bożków. Bo Bóg oczekuje od nas nie kamienia, tak jak Izraelici wyobrażali sobie, że jak będzie świątynia, to oni będą mieli gwarancję bezpieczeństwa. Też uważali, że jak są narodem wybranym, też mają gwarancję bezpieczeństwa bezwarunkową. Ale nie rozumieli tego, że Bóg patrzy najpierw na ich serca i patrzy, czy ta świątynia, która była wizualna, najpierw jest w ich sercach, czy oni rzeczywiście tam mają bojaźń przed Bogiem. I kiedy w 70 roku naszej ery zabrakło tej materialnej świątyni, Bóg patrzy na serce każdego człowieka i patrzy, czy jest tam ta świątynia, to święte miejsce, czyste, nieskalane, gdzie jest tam żywy Bóg, który chce być Panem i Królem i nie chce naszej pychy, naszego poprawiania Boga. On chce, żebyśmy Mu się oddali. On jest pełen miłości, pełen łaski. Nie głoszę tutaj zakonu, my sami od siebie nic nie możemy. On tak naprawdę chce naszych decyzji. Chce, żeby zobaczyć, że chcemy Mu służyć, że chcemy mieć do Niego pasję i chcemy być bezkompromisowi, tak jak prorocy Izraela, którzy byli bezkompromisowi, którzy szukali Boga. I to w żaden sposób, ja nie chcę tego widzieć, że to był Stary Testament, teraz jest Nowy. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, Jezus powiedział, że nie przyszedł znieść prawa, ale by je wypełnić. I to rozumiemy, że nie, tak naprawdę zawsze mamy te dwie alternatywy, które zawsze były. Czy chcemy Boga słuchać, czy chcemy Go kochać z całego serca, z całej mocy swojej, czy chcemy Go naśladować, czy chcemy realizować to, co Bóg ma nam do przekazania i do powiedzenia. I może czasami, kiedy podejmiemy taką decyzję bezkompromisową, kiedy będziemy chcieli za Nim iść, może spotka nas jakieś prześladowanie, może spotka nas jakieś cierpienie. Ale jeśli Bóg będzie w naszym sercu skarbem, to tak naprawdę nic nie jest w stanie nas złamać. Te słowa nie są zrozumiałe dla ludzi, którzy myślą cieleśnie, ale człowiek, który myśli duchem, wie, że nie toczymy walki z ciałem i krwią, ale ze zwierzchnościami, które są duchowymi, w duchowych sferach, tak jak mówił Paweł. I chciałbym, żeby każdy z nas zadał sobie pytanie, czy chce służyć Bogu, czy chce za Nim iść, bo tak naprawdę my w swoich słabościach nic nie możemy dać, ale jeśli oddamy się Bogu, Bóg może w nas panować, królować i możemy czynić wielkie rzeczy, bo będziemy Mu posłuszni. Ja chcę czynić rzeczy, które Bóg chce czynić. Nie chcę tylko przyjmować, ale chcę, żeby też te talenty, które Bóg mi dał, żeby one we mnie były rozmnażane, żeby te talenty ludzie widzieli. Amen.